Takiej oferty nie znajdziecie w żadnym biurze podróży. Zabieram Was w niebezpieczną wyprawę dookoła świata. Odwiedzimy miejsca naznaczone historią, konfliktami, terroryzmem czy ludobójstwem. Zapraszam na podcast Jak nie zwiedzać świata.
Andrzej Gliniak, dzień dobry, pora na mały jubileusz, bo to już 110 odcinek. Patronami podcastu są Autoserwis, mechanika pojazdowa z Krotoszyc, ulica Wilczyce 13 oraz Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Lajkowanie i subskrybowanie kont podcastu na Spotify i YouTube jak najbardziej mile widziane. Zachęcam też jak zwykle do zaglądania na facebookową stronę Jak nie zwiedzać świata. A dziś będziemy przemierzać i poznawać świat na dwóch kółkach. Tylko z motocykla z odcinka sprzed tygodnia przesiadamy się na rower. O swojej wyprawie opowie nam gość, który doskonale wie, co znaczy naprawdę ruszyć w drogę. Razem ze swoją dziewczyną przemierzali jednośladem Amerykę Południową, przejechali Kolumbię, Ekwador, Peru, Boliwię, Argentynę aż po Brazylię, pokonując około 7000 kilometrów. Ich niezwykłą wyprawę możecie zobaczyć na Instagramie Tygodnik z Podróży, a już teraz jeden z głównych bohaterów opowie nam, jak wyglądała ta podróż z perspektywy siodełka roweru. Maciek Antokolski, witaj.
Witam serdecznie.
Dla ciebie podróż to nie tylko kilometry, ale też sposób na życie. Minimalizm, bliskość i obserwacja świata stało się twoim napędem, zarówno w podróży, jak i na co dzień. Pracujesz w turystyce, a na rowerze przejechałeś już 13 krajów na dwóch kontynentach. Jak sam mówisz, kierujesz się w życiu jedną prostą zasadą. Nie jest bogaty ten, który posiada najwięcej, lecz ten, który potrzebuje najmniej. No to wskakujemy na siodełko, zapinamy kask i przenosimy się na południowoamerykańskie drogi.
Jesteśmy gotowi, zapraszam wszystkich do tej podróży.
Maćku, jeździliście już rowerem po Europie, ale wasza wyprawa do Ameryki Południowej to zupełnie inny level, zarówno pod względem logistycznym, jak i biorąc pod uwagę kwestie bezpieczeństwa. Byliście świadomi tego wielkiego wyzwania?
Przede wszystkim wyzwanie, które ja stwierdzam, to jest kwestia organizacji samej podróży. Nie w momencie, kiedy ruszasz na rower, tylko żeby dostać się w ogóle na miejsce startu. Na początku moje podróże ruszały prosto z Polski i kończyły się w Europie, więc tutaj nie było żadnego kupowania samolotów, pakowania rowerów i tym podobnych rzeczy. Także ta organizacja zaczęła się na kilka miesięcy wcześniej i to było pierwsze wyzwanie, które trzeba było rozwiązać.
Już pierwsze schody zaczęły się pewnie pojawiać, jeśli chodzi o wytyczenie trasy. Czym się głównie sugerowaliście i jak ona finalnie przebiegała?
Żeby zacząć historię od początku, sama decyzja o podróży do Ameryki Południowej nie miała rowerów sobie od początku. Dopiero rower został dodany. Chcieliśmy po prostu zobaczyć Kolumbię i od tego się zaczęło. Sprawdzaliśmy bilety do Bogoty i do Medellin i w pewnym momencie uznaliśmy, że praca w sezonie zimowym jest dla nas niekonieczna. W tym roku mamy jakieś odłożone pieniądze i możemy sobie pozwolić na dłuższą podróż. No i wtedy się zrodził taki pomysł, żeby przejechać jakąś część kontynentu Ameryki Południowej. Ze względu, że rozmawiamy po hiszpańsku również, no to zdecydowaliśmy się po prostu wsiąść i w najbliższe 5 miesięcy zobaczyć, jak najwięcej się da w Ameryce Południowej.
Szlifowaliście formę przed wylotem? Próbowaliście pokonywać jakieś dłuższe, bardziej wymagające dystanse?
Tak, no chociażby tutaj moje doświadczenie z pierwszych podróży, gdzie jechałem przez Alpy, musiałem pokonać odcinek między Austrią i Włochami, no to już było taki naprawdę górska wyrypa, jak to się mówi. A jeśli chodzi o taką formę, to staram się żyć zdrowo i uprawiamy sport regularnie, więc tutaj ta jazda na rowerze, może to nie były podróże, ale to było takie codzienne jeżdżenie po 30-50 kilometrów, co też każdemu polecam, kto chciałby się przygotowywać do jakiejkolwiek podróży. To była taka forma przygotowania się fizycznego do tej podróży. Codzienna jazda.
Jakiś specjalny sprzęt wybieraliście pod Amerykę Południową, jeśli chodzi o rower?
To jest właśnie bardzo dobre pytanie, bo wiele osób, które podróżuje rowerami, ma swój ulubiony rower, albo podchodzi do tego tak jak sportowcy, czyli żeby ten rower był najszybszy, najmniejsze opory. My pojechaliśmy bez rowerów do Kolumbii. My nie mieliśmy żadnych rowerów ze sobą. My rowery dopiero kupiliśmy w mieście Medellin, i to były rowery typu MTB, one kosztowały niewielkie pieniądze, Dopasowaliśmy je przede wszystkim pod swój rozmiar ramy. Jeśli chodzi o osprzęt, to dla mnie zawsze było najważniejsze, żeby osprzęt był pewnej firmy, która jest łatwa do odszukania, jeśli chodzi o części zamienne. Więc tutaj w Europie najczęściej jest znana marka Shimano i tym się kierowałem, kupując ten rower, żeby to był po prostu osprzęt Shimano. A sam rower, to uważam, że najważniejszy był dla mnie rozmiar koła, czyli właśnie 28, czyli żeby było dosyć duże koło i szerokie, żeby też sobie poradziło niekoniecznie na asfaltowych drogach.
Ameryka to już nie przelewki, Ameryka Południowa, tutaj trzeba mieć oczy dookoła głowy, a ty z kolei czy miałeś w tyle głowy fakt, że jako mężczyzna bierzesz odpowiedzialność za kobietę w tym uznawanym za jeden z najniebezpieczniejszych kontynentów świata?
Miałem i tutaj też mogę od razu taką anegdotkę powiedzieć, która na szczęście skończyła się dobrze dla nas w momencie, kiedy wylądowaliśmy w Medellin. Pierwsze co, mieliśmy już hostel załatwiony w mieście, wsiadamy do samochodu, przyjechała do nas pani, która puściła kolumbijską muzykę, więc to już od razu przenieśliśmy się tak, o, jest fajnie. No i wyobraźcie sobie, że jedziemy tam około 40 minut z samego lotniska do hotelu, wjechaliśmy w takie coraz to bardziej ciemne uliczki, stanęliśmy na światłach i widzimy tam kilka osób takich bezdomnych, trochę biedniejszych i w pewnym momencie tak patrzę na kierowcę, a ona zamyka drzwi, żeby wszystkie zamki się zajęły. Ja miałem wtedy, o kurczę, to będzie niebezpieczna podróż. Ale na szczęście po czasie okazało się, że ta Kolumbia nie jest aż tak niebezpieczna, w jaki sposób ją obserwujemy jako ludzie z Europy, że ten system, który tam jest, on może wydawać się inny od naszego, ale jest to system, który z założenia, jeżeli nie chcesz poszukać problemu, ja to często powtarzam, tego nie znajdziesz. No jeżeli chcesz go poszukać, to może być niebezpiecznie. Także miałem poczucie, że będzie niebezpiecznie, ale też wierzyłem i zawsze też chodzę z takim hasłem, że wszechświat sprzyja tym, którzy próbują.
Kolejny ważny temat to kwestia waszych noclegów. Jak planowaliście sobie spanie?
Okej, okay. Teraz przechodzimy do takiej części, która przy podróży rowerowej jest bardzo istotna, czyli to, z czym jedziesz, co masz przy sobie. My zdecydowaliśmy, że nie bierzemy rowerów, ale wzięliśmy ze sobą te wszystkie rzeczy, które są potrzebne do podróżowania na dziko, czyli mieliśmy ze sobą swój dobry, konkretny namiot, mieliśmy ze sobą kuchenkę gazową, na której mogliśmy gotować. Ja jestem kawoszem, więc dla mnie zaczynam pakowanie roweru od zabrania kawiarki, dobrej kawiarki, żeby codziennie rano mieć ten komfort wypicia dobrej kawy. Spaliśmy głównie w pierwsze dni, to było też ciekawe. Kolumbijczycy, z jednej strony my w Europie myślimy o nich jako o narodzie, który miał trudną historię, w którym jest dosyć niebezpiecznie, a to, co nas spotkało, to była niesamowita chęć pomocy nam jako białym ludziom, więc ciężko było nam znaleźć miejsce, w którym my szukaliśmy miejsca na namiot. To ci ludzie, oni jak nas widzieli, oni sami proponowali, mamy działkę, nie wiem, mamy dom, chodźcie do nas. Przez pierwszy miesiąc, to w pierwszych tygodniach podróży Ola stwierdziła, że my nie mamy dla siebie czasu, bo Kolumbijczycy tak bardzo wchodzili w interakcję z nami, i tak często oferowali nam swoją pomoc, wspólne kolacje, wspólne śniadania, więc wyobraź sobie, że jedziesz z kimś na rowerze przez cały dzień, a nie masz czasu z nim porozmawiać, bo tak dużo jest interakcji. Więc w Kolumbii było to bardzo łatwe ze względu na ludzi, którzy nas otaczali i sugerowali, okej, zostańcie u nas w domu. W niektórych miastach ja sam po prostu już widziałem, że czasami zamiast szukać takiej sytuacji możesz zatrzymać się przy jakiejś działce, gdzie ktoś coś prowadzi prace ogródkowe i spytać się, słuchaj, nie będzie ci przeszkadzało, jak rozłożymy namiot? I ci ludzie byli bardzo chętni do pomocy. Także tak to wyglądało w Kolumbii.
Kolumbia. Jak wspominasz wasz pierwszy etap podróży po Ameryce Południowej?
Sam pierwszy etap podróży w Kolumbii to było zorganizowanie roweru, więc założyliśmy, że nie ma co się śpieszyć. Lepiej jest pochodzić po kilku miejscach i wybrać rower, który będzie lepszej jakości, może nawet troszkę więcej za niego zapłacimy, ale żeby to nie były chińskie części. Więc pierwszy tydzień spędziliśmy chodząc po prostu po mieście i szukając w serwisach roweru. Koniec końców znaleźliśmy te rowery i w momencie, w którym znaleźliśmy rowery, musieliśmy tylko przeładować wszystkie nasze rzeczy z plecaków na sakwy i wtedy ruszyliśmy. Jeśli chodzi o dystans, w Kolumbii było to, mogę tutaj się mylić, jakby nie chwytajcie za słówko, ale to było około 1200 kilometrów. Kolumbia jest pięknym, górzystym krajem, który ma w sobie mnóstwo natury. Tam bioróżnorodność jest na bardzo wysokim poziomie, więc jeśli chodzi o wszelakie ptaki, to kolory, jakie widzieliśmy tam wśród ptaków, to jest coś niesamowitego, nie do zapomnienia. Też nie jestem ornitologiem, więc nie będę teraz sypał nazwami tych ptaków, ale dla kogoś, kto jest zainteresowany, polecam bardzo Kolumbię. Widzieliśmy mnóstwo wodospadów, przepiękne wodospady. Ze względu na ten górzysty teren, to Kolumbia uważam, że dla osób, które kochają naturę, to jest mega fajne miejsce. Z tych turystycznych miejsc, to myślę, że tutaj warto wspomnieć o najwyższych palmach na świecie, które teraz nazwy nie mogę sobie przypomnieć, jak dokładnie się miejsce nazywa, ale to jest w okolicach miasta Cali. Także to było super miejsce. Dalej przejechaliśmy przez część, gdzie była tylko na przykład polana, wśród której rosły trzciny cukrowe. I było to dosyć specyficzne miejsce, bo nie było nic dookoła, ale ludzie, którzy tam mieszkali, oni byli zdziwieni, że turyści w tym miejscu są, więc zapraszali nas do domu, opowiadali nam, pokazywali nam, w jaki sposób się zbiera ziarna kakao, kawy. Także to myślę, że taka rzecz, którą warto wspomnieć przy Kolumbii.
A w Medellin odwiedziliście Provence, to jest taka dzielnica położona w dzielnicy El Poblado, która zyskała międzynarodowe uznanie, została kilka lat temu na liście magazynu Time wybrana jedną z najfajniejszych ulic świata.
Chyba tam nie byliśmy, szczerze mówiąc, chyba tam nie byliśmy. Jeżeli byliśmy, to mogliśmy po prostu mijać to miejsce, nie wiedząc o tym, co tam jest. Byliśmy bardzo mocno skupieni w tym Medellin jako celu, żeby te rowery załatwić, więc jak turystycznie mieliśmy okazję w Medellin zobaczyć takie główne punkty, jak ta 13 dzielnica bodajże ona się nazywa, Comuna Terce, czyli to jest dzielnica, w której w latach chyba 80. była bardzo duża przestępczość i tam interweniowało wojsko kolumbijskie, to był bardzo krwawy konflikt i po jakimś czasie ludzie zaczęli tą dzielnicę zamieniać w dzielnicę artystyczną. Tam na ten moment turyści są bardzo bezpieczni, możemy podziwiać pokazy tańca, pokazy śpiewu, raperzy prowadzą jakieś tam freestyle'owe koncerty, bardzo fajne takie turystyczne miejsce.
Jak jeździło się po kolumbijskich drogach?
Drogi główne, których my się trzymamy, bo to też trzeba rozdzielić, niektórzy podróżnicy rowerowi, oni eksplorują takie drogi bardzo, bardzo, w których nie ma ruchu samochodowego. Ja z założenia zawsze obrałem takie coś, że jeżeli jedziesz z torbami, które mają 30-40 kilo, lepiej jest trzymać się asfaltu, jeśli chodzi o to, jak bardzo zużywasz części śruby. I drogi, często jeździliśmy takimi dwupasmowymi drogami, których, tak w Polsce byśmy powiedzieli, że to są drogi typu autostrady albo eski tak zwane. Tam normalnie jest kawałek drogi dla przede wszystkim ludzi, którzy jeżdżą motorami, pobocza. I my tego pobocza się trzymaliśmy, na autostradach nie musieliśmy za nic płacić, więc to było bardzo wygodne. I na takich drogach jechało się bezpiecznie. Co innego było, kiedy się wjeżdżało w górzyste regiony i te drogi robiły się w jeden pas. No i Kolumbijczycy prowadzą auta bardzo szybko, więc nieraz byliśmy spychani niestety gdzieś tam na pobocze. Ale jeśli chodzi o jakość dróg, byłem bardzo zaskoczony na plus. Bo słyszałem właśnie opinię w drugą stronę, że te drogi są tragiczne. A ja tego nie chciałbym potwierdzać tego.
Opuszczamy powoli Kolumbię. Coś jeszcze warto powiedzieć o tym kraju?
Przypomniałem sobie, jak się nazywa to miejsce z tymi palmami. Valle de Cocora. Polecam wszystkim, którzy kiedyś będą. Wiesz co, chciałbym przede wszystkim zaznaczyć, że Kolumbia jest krajem, który jest warty odwiedzania, jest otwarty na turystów i który też, żeby przeszedł transformację z kraju niebezpiecznego do bezpiecznego, potrzebuje nas. Także zachęcam ludzi do odwiedzania Kolumbii.
Jakie było kolejne państwo w Ameryce Południowej, które przejechaliście?
Ekwador. To jechaliśmy do granicy z Ekwadorem i okazało się, że te różnice kulturowe, które są, dla nas to jest kultura łacińska generalnie, całość, mówimy, że to są Latynosi, okazało się, że mieszkańcy Ekwadoru byli o wiele bardziej spokojni, więc mieliśmy czas dla siebie z Olą, kiedy wjechaliśmy do tego kraju. Zwiedziliśmy ten kraj i to jest kraj, który można podzielić na trzy strefy. To jest wybrzeże, góry i dżungla. My zdecydowaliśmy się wjechać przez góry, czyli przez taki środkowy pas i z tych gór w połowie kraju mniej więcej, to była miejscowość Ambato bodajże, skręciliśmy w stronę do dżungli. Też żeby sprostować, to nie była taka dżungla, o jakiej wszyscy myślą jak teraz, to była ostatnia droga, z której startowały samoloty do Amazonki, czyli można było podziwiać widok na dżunglę, ale to nie wiązało się z codziennym spaniem w bardzo dzikich, niebezpiecznych miejscach. Mhm. Koniec końców skończyliśmy wracając z powrotem na pas górski i przejechaliśmy do Peru. co skupić się, jeżeli chcielibyśmy się skupić na tym, co można w Ekwadorze zobaczyć, to są wulkany. I wiele osób, chyba nawet u ciebie w odcinku kiedyś też była osoba, która zdobywała wulkany. Jest to naprawdę bardzo ładny krajobrazowo kraj. Mieszkańcy Ameryki Południowej mówią o tym, że to jest Szwajcaria Ameryki Południowej i trochę to potwierdzam. Tam walutą, myślę, że niewiele osób jest tego świadoma, ale tam walutą jest dolar. W którymś roku tam nastąpiła dolaryfikacja kraju i widać, że infrastruktura, jak drogi, jak szpitale, dostęp do edukacji był na dużo wyższym poziomie niż mieliśmy okazję to obserwować w Kolumbii.
Mówiłeś o tym, że Kolumbijczycy to naród, który wywarł na was bardzo pozytywne wrażenie. Ludzie bardzo otwarci, przyjacielscy, pomocni, wręcz chętni do rozmów, do poznawania was. Jak odebraliście Ekwadorczyków?
Przy tym, jak zachowywali się Kolumbijczycy, zaznaczyłbym, że oni byli bardzo podobni do Polaków. Czyli jak zaczniesz z Polakiem rozmawiać, to się okazuje, że jest bardzo przyjazny, potrafi żartować, ale na pierwszy moment tak wydaje mi się, że jesteśmy zmrożeni. Ciężko jest wejść w ten pierwszy kontakt. I to było bardzo widoczne w Ekwadorze, że te przebijanie tak zwanych lodów, ono trwało i ludzie nie byli tak ufni i tak bardzo chętni do pomocy. Więc to była taka różnica, że ciężej było o zaufanie tych ludzi. Zdarzyło nam się, że to była bardzo ciekawa historia, gdzie przejeżdżaliśmy pod Quito bodajże, i jedziemy, szukamy miejsca, gdzie rozstawić namiot. I w pewnym momencie mija nas samochód, z którego jakaś pani zaczyna do nas krzyczeć. Tak zastanawiamy się, o co jej chodzi. No ale no, chcieliśmy być mili, więc zatrzymujemy rowery. I ona bardzo podemocjonowana pyta nas, gdzie jedziecie, co wy robicie, skąd jesteście? Próbowała jakoś nawet takim łamanym angielskim. Mówimy, że możemy po hiszpańsku rozmawiać. I okazało się, że chyba 10 lat wcześniej jej córka przejechała trasę z Ekwadoru do Brazylii na rowerze. I teraz sobie wyobraź, jak świat działa, że tej córce x lat temu ludzie pomagali w drodze. Ona opowiadała o tym, o, zatrzymałam się tu i tu. I ona, jak nas zobaczyła, pomyślała, ja pierwszy raz mogę oddać światu to, co kiedyś moja córka dała. Więc my zostaliśmy koniec końców u niej chyba na 4 noce. Ona nas zaprowadziła, tam jest bardzo popularny też turystyczny punkt Mitad de Mundo. Czyli tak jak sama nazwa Ekwador, to ona oznacza równik w języku hiszpańskim. Spędziliśmy z nią kilka dni, zaprowadziła w nas takie mniej znane atrakcje w koło tego Mitad de Mundo. Spędziliśmy super czas, grała na gitarze, też dzięki niej na przykład spędziliśmy święta wśród rodziny ekwadorskiej. Ona nam dała namiary do kogoś, kto żył na końcu Ekwadoru, bo my z nim rozmawialiśmy, że będziemy na święta, co ze sobą zrobicie? Mówimy, że no w sumie nie mamy planu, że mamy nadzieję, że spotkamy kogoś na drodze i po prostu spędzimy święta przy jakiejś rodzinie. Ona, okej, to ja mam kogoś znajomego, kto mieszka przy granicy z Peru, dam wam do nich numer. I ostatecznie faktycznie spotkaliśmy się z tymi ludźmi na święta i tam zostaliśmy. Także to była taka bardzo fajna historia, w której pokazuje, że ta energia na świecie, ona potrafi wracać i w jaki sposób to zadziałało na naszą korzyść w tym momencie.
Powiedziałeś, że Ekwador ze względu na wysokie ceny określany jest mianem Szwajcarii Ameryki Południowej. A jeśli chodzi o bezpieczeństwo, też można porównać go do Helwecji?
Bardzo bezpieczny kraj. I to ja byłem naprawdę pod wrażeniem, że my też jako Polska twierdzimy, że u nas jest spokojnie. Uważam, że równy poziom spokoju był tam w Ekwadorze wyczuwany. Nie mówię, że nie zdarzają się złe rzeczy, bo na całym świecie coś się dzieje, ale było bardzo bezpiecznie. Jeden, taki mieliśmy śmieszną sytuację, gdzie wjechaliśmy do Ekwadoru i mieliśmy kontrolę policyjną. Wyobraź sobie, że zatrzymała nas policja. Zastanawiamy się, dlaczego? Cześć, skąd jesteście? Jesteśmy z Polski, co robicie? Jedziemy przez Amerykę Południową rowerem. Oni nam mówią, słuchajcie, jeżeli jesteście w Ekwadorze, idźcie na komisariat policji, jeżeli nie macie gdzie spać. My w Ekwadorze chcemy, żeby turyści czuli się bezpiecznie. I to jest ten sam dzień. I mówimy, wow, ale super. Przejeżdżamy 60 kilometrów około i patrzę, komisariat. I wyobraź sobie, że nas nie wpuścili na ten komisariat. Powiedzieli, że mamy rozłożyć sobie namiot przed komisariatem, a mieli doskonały taki trawniczek z tyłu, nie wiem dlaczego. Z tego, co obserwuję na ten moment, w Ekwadorze dużo lepiej działa. Okazało się korzystanie z pomocy straży pożarnej. I wiele podróżników to też jako taka porada, jeżeli ktoś miałby okazję podróżować czy autostopem, czy rowerem przez Ekwador, straż pożarna jest bardzo chętna tam do pomocy i często dzielą normalnie miejsca, gdzie strażacy śpią, dzielą z turystami. Nie? Ale policja no, dla nas się okazało, że nie była tak miła i no, to była dziwna dosyć sytuacja. Mieliśmy takie rozdwojenie jaźni. To można im ufać, czy nie można ostatecznie? Ale było bezpiecznie, tak.
drogi w Ekwadorze dawały radę?
Cudowne, o wiele bardziej było respektowane tak zwane prawo do tego 1,5 metra dystansu, były bardzo równe, było widać też trochę prac, ale naprawdę jeśli chodzi o asfalt, to powiedziałbym, że na bardzo mocnym europejskim poziomie te drogi były. Przede wszystkim były też bardzo ładnie położone. Ta część, tak jak na początku wspomniałem, że była wybrzeże, góry i dżungla, ta część w górach, widoki były spektakularne. Co chwilę się mijało właśnie szczyty tych wulkanów i to było naprawdę fajne odczucie, ale bywało bardzo zimno. To na przykład bym powiedział, że mieliśmy najzimniejszą nockę w tej podróży. Mieliśmy chyba około, wiesz, Ameryka Południowa, nie ukrywam, to nie mówimy o minus 20, ale było okolicy zera, jak wstawaliśmy, więc to było dziwne. Ale byliśmy wtedy na wysokości 3300 metrów. No.
Jak długo zajęło wam przejechanie Ekwadoru?
To był chyba najszybszy kraj, który, bo też jak spojrzymy na mapę, to Ekwador jest względnie małym państwem. Tam mieliśmy do przejechania około chyba 800 albo 900 kilometrów i pokonaliśmy to w 4 tygodnie mniej więcej. Ta średnia tylko też dni na rowerze była o wiele mniejsza, bo tam spędziliśmy 3 dni chyba w Banios, w takiej miejscowości, gdzie są wody termalne. Wiesz, jak jedziesz rowerem, to też ten odpoczynek w jakiś sposób, szczególnie jak podróżujesz pół roku, musisz rozdzielać, to tak nie wygląda, że my jeździmy dzień w dzień. W Kolumbii też wracając, mieliśmy chyba 4 takie przerwy 2-3 dniowe, w których po prostu często braliśmy hotel, bo też pytałeś o te hotele. Zdarza się, kiedy wiesz, potrzebujesz po prostu odpocząć, no to te hotele były dostępne dla nas, ale to była taka proporcja, no nie wiem, nawet bym powiedział 80-20, jeśli chodzi o hotel, a namiot w naszym przypadku.
No właśnie, wy mieliście z góry założenie, ile kilometrów dziennie będziecie pokonywać? Czy często wychodziło to spontanicznie w zależności od warunków, od pogody?
Mieliśmy trasę rozplanowaną, jeśli chodzi o to, jak podeszliśmy do tematu, gdzie my w ogóle jedziemy w tej wycieczce. Jako cel na początku mieliśmy Buenos Aires, do tego wrócimy na koniec. Mieliśmy zaplanowane, że chcemy dojechać do Buenos Aires, mieliśmy mniej więcej 5 miesięcy czasu na to. I ja za pomocą takiej aplikacji mapy CZ, kiedyś się nazywało, teraz to jest mapy.com, przed przylotem już miałem poplanowane, którędy mniej więcej chcemy jechać. Także ja byłem przygotowany, którędy chcę przejechać, ale te dystanse później, jakie były weryfikowane, to nie było tak, że wstajemy i mówię, dobra, dzisiaj walimy stówę. Wiedzieliśmy, że przewyższenia są bardzo wysokie, jeśli chodzi o góry. Jechaliśmy głównie łańcuchem Ant, więc tych przewyższeń było w okolicy, nie chcę przesadzać, no ale takie 800 to było mało, a sporo to było 1600 metrów przewyższenia. Nie? Więc to było bardzo zależne od terytorium, przez jakie jechaliśmy. W Kolumbii bywały te miejsca, gdzie były pola trzciny cukrowej, gdzie potrafiliśmy walnąć 120-140 km i pójść spać uśmiechnięci. A pamiętam, jak jesteśmy teraz w Ekwadorze, tam był odcinek, który w jednym dniu przejechaliśmy 40 km. Ale była taka wyrypa, że po prostu się nie dało. Spojrzałem na mapy CZ, które pokazują, tam odcinek mieliśmy do pokonania 70 i tam było prawie 3000 metrów do przewyższenia. Więc możesz sobie wyobrazić, 3000 metrów, no to jest rysy ile mają? 2900 chyba, coś koło tego. To jest tak jak wjechać rowerem na rysy, więc to jest co robić, zaufaj mi.
2,5.
2,5, czyli wyobraźcie sobie, że w ten 2 dni, które mieliśmy rozłożone, musieliśmy wjechać na rysy i plus jeszcze 600 metrów dodać do tego, w linii pionowej po prostu. Także te przewyższenia decydowały, odpowiadając na twoje pytanie, o tym, ile kilometrów zrobimy. To też wiązało się z tym problemem, że nie wiedzieliśmy, gdzie będziemy spać, więc też takie planowanie noclegu, to było zawsze decyzja tak naprawdę o godzinie 5, zanim się zrobiło ciemno, no musieliśmy już wtedy powoli się podpytywać ludzi, gdzie tu jest bezpiecznie, czy tu są kempingi, zweryfikować, czy będziemy przejeżdżać przez duże miasto, czy przez małe miasto i to codziennie, powiedzmy w okolicy 4, 5 dochodziło do nas, okej, zrobiliśmy, rzucam 60 km do najbliższej takiej fajnej wioseczki, gdzie teoretycznie może być miejsce na rozłożenie namiotu, zostało 30, okej, kończymy w ten sposób dzień. Ale największy dystans to było 120, a najmniejszy, jak wspomniałem, chyba 40 km jeden dzień było.
Opuszczając Ekwador, warto wspomnieć o jeszcze jednym ciekawym miejscu.
Wjeżdżając do Ekwadoru, my dzień wcześniej spędziliśmy z kolumbijską rodziną, tak jak już wcześniej wspomniałem. I oni nam powiedzieli, że zaraz przy granicy jest cmentarz, który koniecznie musimy zobaczyć. I teraz zastanawiam się, my nie jesteśmy z tych, którzy jakoś... Są osoby, które bardzo się rajcują różnymi stylistykami cmentarzy, w jaki sposób się chowa ludzi. Mieliśmy takie, co tam może być ciekawego na cmentarzu? Ale daliśmy się przekonać i to była bardzo dobra decyzja. Okazało się, że ten cmentarz jest jak park, w którym wszystkie krzewy są poprzecinane w rzeźby związane z kulturą Inków. I cały cmentarz wygląda po prostu jak piękny park krajobrazowy. I myślę, że to było miejsce, które warto też odwiedzić, jeżeli ktoś by zahaczał o ten rejon Ekwadoru, to warto to zobaczyć.
Opuszczamy Ekwador i wjeżdżamy do Peru.
I tutaj zaczęły się schody w tej podróży. Byliśmy przygotowani na wiele rzeczy, jeśli chodzi o zdrowie, o rowery i wiedzieliśmy, że może przyjść moment taki, w którym będziemy potrzebowali pomocy lekarzy i to był kraj, w którym pierwszy raz się rozchorowaliśmy. Wjechaliśmy do
Peru. Coś poważnego?
Tak, niestety tak. Wjechaliśmy do Peru i na szczęście to nie wiązało się z wypadkiem, ale mieliśmy problemy pokarmowe. Na Sylwestra zostaliśmy w takiej miejscowości Piura. Spędziliśmy Sylwestra, to była taka mała peruwiańska impreza, którą sobie obserwowaliśmy. I pierwszego dnia roku stwierdziliśmy, że poświętujemy to, że jest nowy rok i pójdziemy do jakiejś lepszej restauracji. I wyobraź sobie, że tak jak jedliśmy taki posiłek, który nazywa się ceviche, to są ryby, które są gotowane za pomocą soku z limonki, tak najprościej tłumacząc. Czyli one są, można powiedzieć, że nieobgotowane. Jedliśmy je w Ekwadorze na granicy w takim barze, ale on ten bar naprawdę, on w ogóle nie wyglądał. I było pysznie, zdrowo, zero rewolucji. Więc spróbujmy jeszcze raz w tej Piurze. No i spróbowaliśmy, jedzenie wydawało się ok, no ale dwa dni później ja się obudziłem, już mieliśmy ruszać w kierunku wybrzeża Peru. Obudziłem się z bólem głowy, na rowerze w ogóle noga nie podawała. U Oli jeszcze nie było żadnych jakby objaw, przeziębienia. Ale dojeżdżając do kolejnej miejscowości, no była katastrofa. Ja miałem temperaturę, podejrzewam, że około 40 stopni, nie potrafiłem nic zjeść, chciałem pić wodę, organizm totalnie się rozpadł. I dodatkowo, jeśli chodzi o Peru, w pierwszym momencie, dojeżdżając z gór do wybrzeża, to jest okropny kraj. Jakby wiele osób jest zachwyconych górami, które są w Peru i bardzo radzę ludziom trzymać się górskiej części, bo wybrzeże jest nudne, wybrzeże Peru jest niebezpieczne, ponieważ tam przechodzi ta droga Panamericana. Nie wiem, czy kojarzycie, to jest droga, która łączy dwie Ameryki. Więc tam jest dwupasmówka, na której ciężarówki obładowane maksymalnie zapierdzielają po prostu, bo tam jest cały czas prosto. I podjęliśmy tam decyzję właśnie przy tym, jak no, moje zdrowie się trochę zaczęło rozsypywać, że ten kawałek Peru ominiemy za pomocą autobusu. I to był właśnie taki pierwszy moment, w którym nasze rowery miały chwilę odpoczynku. Znaleźliśmy połączenie autobusowe z tej miejscowości, już nie pamiętam, aż do Cusco. Więc teraz odcinek Peru musimy podzielić, że tak naprawdę była koniec pierwszej podróży, czyli Kolumbia, Ekwador, Peru. I to była pierwsza część naszej podróży. Dalej autobusami przejechaliśmy aż do Cusco. I tam w Cusco spędziliśmy no, dobry tydzień, byliśmy przygotowani na szczęście przez naszą panią doktor z Polski, jeśli chodzi o tabletki, to też dla podróżników, Xifaxan, rewelacyjna, stawiła mnie na nogi w przeciągu tam tygodnia powiedzmy i wróciliśmy do zdrowia. W ten sposób znaleźliśmy się w Cusco i teraz już możemy przejść jakby płynnie, bo jeśli chodzi o ten pierwszy etap, ten wybrzeża, to myślę, że nie ma co tutaj za dużo się wypowiadać, no, było to mało atrakcyjne turystyczne miejsce, które zdecydowaliśmy się ominąć za pomocą właśnie autobusu. Żałuję, że nie mieliśmy okazji przejechać tego odcinka Peru przez góry, bo to była zdecydowanie zła decyzja. Myślę, że wiele straciliśmy, bo dalej ruszając z Cusco w stronę Boliwii, naprawdę nam się dobrze podróżowało po Peru. I to jest takie trochę podwójne, to jak w moich oczach teraz Peru to są dwa obrazy. Jeden bardzo brzydki, a z drugiej strony drugi pełen pięknych widoków, też zielonych, wodospadów. No i też jeśli chodzi o samo miasto Cusco, w którym spędziliśmy kilka dni, nam przepadła wycieczka na Machu Picchu przez tą chorobę, bo też się nie pozbieraliśmy, ale koniec końców też mieliśmy okazję zobaczyć samo Machu Picchu, więc też myślę, że to może dla naszych słuchaczy być interesujące. Zorganizowaliśmy sobie wycieczkę z samego Cusco za pomocą autobusu, tam można się dostać do miejsca startowego, z którego przechodzi się kawałeczek pieszo. Ten kawałeczek to jest około 10 km, dalej jest Machu Picchu Pueblo. Ten autobus kosztował jakoś niewielkie pieniądze. Samą wycieczkę nam pomógł zorganizować właściciel hotelu, w którym odpoczywaliśmy, więc my już mieliśmy numer do kierowcy, który nas zabierał z Cusco. Podjechaliśmy sobie po prostu autobusem i stamtąd zostaliśmy dowiezieni. Jeśli chodzi o Machu Picchu, mieliśmy fajny moment, w którym już wzięliśmy wycieczkę na godzinę chyba 8 rano, tam jest otwarte. I dojechaliśmy autobusem na samą górę, bo akurat tak jak mnie puściły te wszystkie objawy jak gorączka, to u Oli się zaczęło, tak niestety czasami bywa. I tam można albo od rana wejść spacerem, to jest naprawdę dosyć konkretne przewyższenie, żeby się dostać do samej bazy Machu Picchu. My zdecydowaliśmy się zapłacić, to też dosyć duże pieniądze, chyba 25 dolarów płaciliśmy za to, żeby ta podwózka, 6 kilometrów, 25 dolarów swoje kosztowało. I zaczynając samą zwiedzanie Machu Picchu, byliśmy zawiedzeni, bo wszędzie była chmura, nic nie było widać. I mieliśmy takie, raz wydaliśmy na wejście, drugi raz Ola pochorowana, dużo sił nas kosztowało, żeby tam być. I wszystko w chmurze, my nie zobaczymy nic. Na szczęście przewodniczka nas uspokoiła i w momencie, gdzie ta chmura wisiała nad całym Machu Picchu, ona po prostu nam opowiedziała historię Machu Picchu, dlaczego ono nie było znalezione, w jaki sposób ktoś tam dotarł. Zajęła nas ten temat i to był cudowny moment, w którym wiesz, ona opowiada, cała grupa była skupiona i tak w pewnym momencie tylko ta chmura odeszła i odkryła całe Machu Picchu. Genialny moment, naprawdę. Genialny moment, w którym no, dochodzi do nas, jako do ludzi, którzy nie znamy tej historii, jesteśmy obcy tam i jaki kawał historii mamy okazję zobaczyć. Także bardzo fajne miejsce.
Ale ciekaw jestem twojej opinii na temat samego Machu Picchu, bo wielu moich gości opowiadało właśnie o wizycie w tym miejscu, no które, jak to się mówi, będąc w Peru, must to see, must to be. Natomiast wielu też twierdzi, że jest to bardzo przereklamowane miejsce.
Nie użyłbym słowa przereklamowane. Użyłbym słowa, które bardziej opisuje, że ono jest... Starają się wycisnąć każdy grosz i to widać. Tak jak ci teraz powiedziałem o cenie na przykład tego autobusu. No szczerze mówiąc, autobusy w Peru normalnie za 30 kilometrów oni cię kasują 2 dolary, a tutaj jest 25. To jest takie zjawisko, które tam obserwujemy i myślę, że wiele z twoich gości było trochę zniesmaczonych. To jest overturizm. I tak samo możemy overturizm obserwować w Wenecji, tak samo możemy overturizm obserwować w Barcelonie i w Machu Picchu, więc naturalnie te miejsca w jaki sposób sobie radzą z tym, że jest za dużo ludzi? Podwyższają ceny. Czy jesteś zdziwiony, że tak robią? Ja nie. Ja nie jestem zdziwiony. Moje odczucia, jeśli chodzi o to miejsce, były zdecydowanie emocjonalnie. To było rewelacyjne przeżycie. Po prostu poczuć, zobaczyć. I nie wyobrażam sobie być w Peru i nie zobaczyć tego miejsca, zdecydowanie.
Co jeszcze ciekawego widzieliście w Peru?
W Peru trzymaliśmy się dalej, już byliśmy na samej wysokości. Cusco jest, nie chcę się pomylić, około 3000 chyba 400 metrów. I my dalej jechaliśmy, to się zaczynało altiplano tak zwane. Jak wjeżdżaliśmy do La Paz, to później jest taka część And, która jest płaska, ale jesteś cały czas na wysokości około 4000 metrów. I wtedy się zaczęły przede wszystkim dla nas, dla osób, które szukają natury w podróży, obcowanie z tymi stadami lam, które my znamy gdzieś jako obrazek Peru, to my mogliśmy obserwować, jak one faktycznie żyją na wolności i to było rewelacyjne, bo codziennie naprawdę stada, w niektórych momentach to było tak, że zatrzymywaliśmy się, żeby z tymi lamami jakieś poobcować i w pewnym momencie sobie wyobraź, że stajesz rowerem, dwie lamy na ciebie patrzą i to była mama i mała lama i ta mała lama na nas się tak spojrzała i zaczęła za nami biec i mieliśmy takie, czy ona chce z nami do końca podróży biec, ale mama ją zawołała po chwili i wróciła. Dalej to jeszcze też, jeżeli jesteśmy przy tym, zaczęły się już, trochę przejdziemy do tego etapu w Boliwii, tam zaczęły się też jeszcze, to są wikunie. I nie wiem, czy słyszałeś o wikuniach kiedyś? Są lamy, tylko krótkowłose i one mają taką umiejętność, że lama potrzebuje mieć dużo zielonego, żeby się wyżywić, a wikunie, one żyją na takiej wysokości, gdzie już wegetacja nie dosięga. Czyli tej zieleni jest naprawdę bardzo mało i one tam sobie świetnie potrafią poradzić. Także tak, alpaka, lama zdecydowanie, jak wysyłaliśmy paczkę też z Peru do Polski z jakimiś pamiątkami, no bo też podróżując z rowerami, to warto jest powiedzieć, ciężko jest myśleć o jakichkolwiek pamiątkach. Dlaczego? Masz pomysł?
Nie.
No wyobraź sobie, że jedziesz rowerem i chciałbyś ze sobą zabrać cokolwiek. To wszystko waży, Andrzej.
No tak.
To wszystko waży. I po pierwsze waży, po drugie może przemoknąć, po trzecie może się zniszczyć. I wpadliśmy na rewelacyjny pomysł, będąc w Cusco. Zobaczyliśmy, że jest punkt po prostu DHL-a. I stwierdziłem, okej, nieważne ile to kosztuje, idziemy. Tam był taki bardzo duży targ, już nazwy nie pamiętam. Poszliśmy na targ, zrobiliśmy zakupy, swetry, takie magnesy,
czapki.
To wszystko udało nam się po prostu kupić, spakować w jedną paczkę i wysłaliśmy to do Polski i ta paczka dotarła.
Doszło?
Tak, i to jeszcze jest najśmieszniejsze, że doszło przed nami, nie? Że ta paczka już tam została wysłana na adres do mojej rodziny i chyba 2 tygodnie dosłownie to trwało i paczka była na miejscu. No i co chciałem zakończyć, to magnes z lamą, otwieracz piwa dla Polaka. Najlepszy prezent, także między innymi takie gadżety można było tam dostać.
A co powiesz naszym słuchaczom o mieszkańcach Peru?
My użyliśmy, ja mam nadzieję, że wiele osób w Polsce, które żyje z Peru, nie rozumie naszego języka. Ja stwierdziłem, że to są trochę jak ludzie, dla mnie byli jak ludzie z kosmosu. Jeśli chodzi o to, jak wyglądają, ponieważ Peruwiańczycy, możecie zauważyć, że oni mają takie trochę skośne oczy. Tam też w genach jest jakaś część z Japonii. Historycznie ktoś może sobie doczytać, dlaczego tak jest. Mają część Japończyka, są bardzo niscy, zdecydowanie niżsi od nas. Mają taką karnację ciemną, właśnie latynoską. Są taką mieszaninką genów, które razem, jak na nich patrzysz, mówisz, kurczę, to jest ciekawe, to jest po prostu ciekawe. Jeśli chodzi o to, jak oni na nas patrzyli, na białych ludzi, tam zaczęliśmy mieć takie wrażenie jako jedyny kraj, że czasami szło odczuć takie, że jesteś z Europy, więc możesz zapłacić za coś więcej, bo właśnie i w Ekwadorze, i w Kolumbii nie było tego totalnie. Płaciliśmy te same ceny, co ludzie. Nikt raczej nas nie chciał wykiwać na kasę, a w Peru kilka razy, jak tam jakieś produkty były, gdzie w takich małych sklepach one nie mają cen. Więc jakby tylko mogłeś się domyślić, tam łatwo było nam liczyć, bo jeden sol to jest mniej więcej jedna złotówka. Sol to jest waluta obowiązująca w Peru. Więc kilka razy zastanawialiśmy się, czy nie jesteśmy trochę wykorzystywani, jeśli chodzi o ceny. Mieliśmy sytuację, w której ktoś podszedł do nas przed rozłożeniem namiotu i to była taka śmieszna sytuacja, że rozkładasz namiot, przychodzi do ciebie Peruwiańczyk i on mówi, co tu robisz? Ja mówię, że namiot rozkładam. On mówi, że no tak, no ale to nie jest posesja prywatna, ale on tutaj pracuje jako ochroniarz. Ja mówię, że no dobrze, okej. Okay. I co w związku z tym? On mówi, że jak mi dasz 30 soli, czyli za 30 soli, to tego dopowiem, można było spokojnie hostel wziąć w Peru. Jak dasz mi 30 soli, to ja będę pilnował was, że wam się nic nie stanie. Ja mówię, że no wiesz co, no nie zapłacę ci, bo za 30 soli mogę iść do hotelu i taka rozmowa i negocjacje się zaczęły, więc tam wiesz, od razu 25, 20, skończyło się na tym, że ja stwierdziłem, wiesz co, lubisz kawę? On mówi, że lubię, ja mogę ci kawę zrobić, więc ostatecznie dostał kawę i opakowanie jakichś ciastek, które mieliśmy i od nas odszedł. Baliśmy się strasznie, że rano wstaniemy i będą opony poprzecinane w rowerze, że wiesz, ze względu, że nie dostał tych pieniędzy, będzie chciał się jakoś pomścić, na szczęście było wszystko okej. Okay. Także ta gościnność w Peru, no dla nas była zdecydowanie mniejsza. Tak jak poruszaliśmy się w dół, w stronę Argentyny, Brazylii, to chyba to był taki punkt, w którym byliśmy najbardziej tak zniesmaczeni tym, że ludzie są mało skłonni do pomocy. Ale też strasznie biedny kraj, więc rozumiem.
Ale ciekawe jest też to, o czym wspominał choćby mój gość Daniel Kałuża, ta wieloetniczność Peruwieńczyków. Wspominał, że tam w tym kraju mówi się w kilkudziesięciu językach i czasami jedno miasto, tudzież wioska oddalona zaledwie od siebie o kilkanaście kilometrów nie jest w stanie się zrozumieć.
Tak, i my też mieliśmy okazję to odczuć, bo przejeżdżając rowerem przez jakieś mniejsze miejscowości, to są pojedyncze rzeczy do załatwienia. Wchodzisz do sklepu, chcesz kupić owoce, wodę, cokolwiek i niektórzy tylko rozmawiali w tym języku Quechua, a drugi, nie pamiętam jak się nazywa, ale to jest drugi właśnie z takich języków używanych głównie w Peru, z tych największych, i oni nie rozumieli hiszpańskiego. Zupełnie. Jakby najprostszych komunikatów nie byli w stanie zrozumieć, także bardzo potwierdzam. Myślę, że im bardziej w dżunglę, tym jeszcze bardziej jest to zróżnicowane. Nie? My akurat przez peruwiańską dżunglę nie przejeżdżaliśmy. Trochę na dzień dzisiejszy, jeśli żałuję czegoś w tej podróży, to by było to, że nie odważyliśmy się zjechać trochę tam niżej i też poczuć tą dżunglę.
Jak oceniasz trasy rowerowe w Peru?
Niebezpiecznie. Niebezpiecznie, wąskie drogi, brak pobocza, gorszej jakości asfalt, długie dystanse. To bym dodał, że w Ekwadorze była właśnie tak mała Szwajcaria, to wszystko było zbite obok siebie, więc dystans między jedną miejscowością a drugą przypominały 10-15 kilometrów, w większych okazjach może 30-40. No w Peru bywały takie odcinki, gdzie musieliśmy walnąć, nie wiem, 60 kilometrów i tam nie było ani stacji, ani sklepu, nikt tak naprawdę nie widział już żywego, tylko lamy dosłownie. Było to fajne względem takiego obcowania z naturą, ale było to utrudniające, jeśli chodzi o logistykę kupowania wody, posiłków i reszty. Myślę, że trzeba bardzo uważać na... Tam są takie małe busiki, 6 albo 8 osób można do środka wejść i oni tam pakują oczywiście 20 osób do środka i pakują na dach materace, łóżka, wszystko jest obładowane. Oni pędzą tymi samochodami. Tam 110, 120 na takiej drodze, jak odpowiednik naszej drogi wojewódzkiej. No i pędzą i to jest tylko tak, że masz taki jeden długi, nieprzyjazny klakson, który ci mówi, zjeżdżaj z drogi. i nikt się nie będzie przejmował tobą, że ty wjeżdżasz, wiesz, na kamienie albo musisz na poboczu się zatrzymać.
Gdzie nocowaliście w Peru?
W Peru, wiesz co, jak ruszyliśmy z Cusco, no bo w Cusco mieliśmy ten moment, gdzie musieliśmy odpocząć po chorobie i dalej ruszyliśmy w stronę do granicy z Boliwii i chyba codziennie już spaliśmy w namiocie. Także to było bardzo fajne, bo przez te bezdroża było bardzo łatwo znaleźć jakieś takie miejsca, nie wiem, przy rzece, gdzieś z kolei były jakieś małe, pojedyncze miejscowości, w których był jeden park i ci ludzie, oni, no tak jak właśnie opowiedziałem tą historię, z jednej strony znalazł się ktoś interesowny, który chciał na tobie trochę kasy sobie zarobić, ale z drugiej strony oni się tobą nie przejmowali. Jak już tam byłeś i rozłożyłeś się, to nie było dzwonienia na policję, wiesz, tam policji chyba ani razu nie widzieliśmy w Peru. To też myślę, że jest jeden z takich problemów, który tam funkcjonuje, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jeżeli coś by się zadziało tam, nie wiem, do kogo miałbyś się udać. Ja wiem, że w ambasada na przykład jest w Limie, ale żeby dostać się do Limy, to naprawdę jest kawał. Bezpiecznie było tylko i wyłącznie w momencie, gdy samochody nie jechały. To wtedy było bezpiecznie, ale niestety ten ruch na tych wysokich drogach w Andach był dosyć duży.
Ale cali i zdrowi dojechaliście do granicy z Boliwią.
Tak, i tam to też miejsce, które wiele osób może kojarzyć z Boliwią i z Peru, jest jezioro, które się nazywa Titicaca. Jest to najwyżej położone żeglowne jezioro na świecie bodajże. Mogę się pomylić, ale raczej na świecie. I mieliśmy romantyczny plan, który wyglądał tak, że my dojedziemy do jeziora Titicaca, tam jest miejscowość Puno, i skoro jest to żeglowne jezioro, to będzie tam jakaś firma, która weźmie nas i rowery i przewiezie nas do Boliwii, żeby sobie kawałeczek też strony wodnej. No i sobie wyobraź, że wielkie jezioro żeglowne, a była wycieczka tylko taka, która turystów wywoziła z tego Pumo 10 kilometrów do takich jakichś małych wysepek, ale nie było żadnych takich większych statków, które tam operowały, także też się trochę zawiedliśmy. Kupa historii, bardzo ciekawe jezioro, tam rozmawialiśmy z ludźmi o kulturze, jaka tam miała miejsce, oni tam wrzucali złoto do tego jeziora, tam było bardzo dużo ciekawostek, jeśli chodzi o to, jak oni interpretowali ziemię jako siłę, która nam daje energię, więc tam wrzucali złoto tylko po to, żeby ziemia później nam oddała to w jakiejś postaci. Dla nich złoto w tamtych czasach było niewarte, nie wiedzieli, nie znali wartości złota, więc myślę, że do dzisiaj jakby ktoś w tym momencie, gdzie złoto stoi wysoko, mógł tam nurkować, to mógłby się nieźle zarobić.
No ale nie tylko złoto, ale też niestety zanieczyszczenia, ścieki tam wpływają. Bardzo zanieczyszczone miejsce czytałem.
Było brudne. To wiesz co, nie czytałem o tych artykułów, ale muszę ci tutaj w pełni przyznać rację, że jezioro Ola chciała się wykąpać i ostatecznie tylko tak podeszliśmy do tej wody, zerknęliśmy na nią i stwierdziliśmy, że no może poczekamy na ocean i w oceanie się kąpią. Było widać, że nie jest to zadbane, jeśli chodzi o kolor wody. To była bardzo brudna woda.
Jak wrażenia z pobytu w Boliwii? Wydaje mi się, że to wciąż jeden z najmniej popularnych dla Polaków krajów w Ameryce Południowej.
Nie ma dostępu do morza, więc tak, jest to w jakimś stopniu ograniczające. Ale moje wrażenia na początku, kiedy jechaliśmy przez Boliwię, były znowu podobne do Peru, czyli troszkę niebezpiecznie, bieda jest naprawdę przygniatająca dla nas, dla ludzi, którzy żyjemy tutaj w systemie wartości europejskich. To obserwowanie rodzin boliwijskich, na jakim poziomie oni żyją, no to było przykre momentami, naprawdę przykre. Jeśli chodzi o brak ubrań, domy, które mijaliśmy, one najczęściej były to takie lepianki z gliny, bez prądu, dostęp do wody, nie mam pojęcia. Podejrzewam, że najczęściej to ta woda jest donoszona z jakichś źródeł, gdzie na tym altiplano jest bardzo niskie opady są, tam nie pada, tam jest sucho i jest bardzo, bardzo duży problem z dostępem do wody. Teraz też można się zatrzymać o edukacji. Te dzieci, my tam szkół nie widzieliśmy. Tam takim centrum dla dzieci to były często takie boiska piłkarskie. Ty kojarzysz futsal, takie mniejsze boiska, tego typu rozmiary, boisk, co hale futsalowe, one były przykryte dachem i to było takie centrum życia i tam mieliśmy okazję, ja kilka razy grałem z tymi chłopaczkami w piłkę i dla nich to też było widać, że obcowanie z białym człowiekiem z Europy to było wydarzenie jedyne, ja podejrzewam, że oni do dzisiaj mogą to wspominać, że ktoś taki tam był, że grali sobie w piłkę, to takie odizolowanie od tego świata, które my znamy. I jeśli chodzi o biedę, to też obrazuje to bardzo dobrze ilość bezpańskich psów. W Boliwii i w Peru ilość tych bezpańskich psów wygłodzonych naprawdę do kości, to dla mojej dziewczyny mega podziw, bo ona ma wielkie serce do zwierząt, więc codziennie te psy do nas wieczorem chcąc niechcąc podchodziły. My staraliśmy się dokarmić, no ale później poranek dla Oli był mega trudny, bo do niej dochodziło, że jak my dzisiaj nakarmiliśmy, to kto to zrobi jutro? Nikt. Więc tutaj ta bieda w Boliwii była naprawdę bardzo trudna dla nas, żeby to zrozumieć, w jaki sposób ten świat działa. Szczególnie, że jak się wczytasz w historię Boliwii, to jest kraj, który był bardzo mocno rozkradziony, bo oni mieli złoża miedzi, złota, więc tam ludzie z Ameryki Północnej, ludzie z Europy, oni wykradali, a tym ludziom tak naprawdę na koniec nie zostało nic poza biedą.
Nie mieliście problemów w Boliwii z aklimatyzacją, bo ona jest bardzo wysoko położona. Tam pamiętam, że zawsze drużyny piłkarskie, które przyjeżdżają do Boliwii, nawet te najlepsze, jak Argentyna czy Brazylia, mają problemy i często Boliwia bardzo dobre wyniki z nimi osiąga. Oni są przyzwyczajeni do tego.
Tak, tutaj też możemy poruszyć temat, którego ja jakby nie lubię przy Ameryce Południowej poruszać, ale to jest liść kokainy, który widać było, że tym ludziom pomaga bardzo często. Oni szli i mieli taką zbitek z liści kokainy, który żuli sobie cały czas w kąciku. To wyglądało, jakbyście mieli lizaka takiego w kącik ust wsadzonego i to im pomagało. My spróbowaliśmy generalnie tych liści, ale one w smaku były mdłe. Oni często jakiś smak do nich dodają, już w jaki sposób to robią, czy tam właśnie zioła, mięty dodają, coś tego typu, żeby to jakoś smakowało. Wracając do nas, jechaliśmy w Andach już w Kolumbii, tam podchodziliśmy pod wysokości takie powiedzmy między 2800-3. Czyli to było pierwszy poziom przyzwyczajenia. Jak lądowaliśmy w samym Medellin, to było tam chyba 1800 jest Medellin. Więc nam bardzo pomogła ta aklimatyzacja stopniowa, że my nie wylądowaliśmy tak jak piłkarze właśnie tej przytoczonej Brazylii, którzy, oni wiesz, z Rio wsiadają w samolot i nagle się znajdują w La Paz, gdzie są na 4000 metrów. Płuca nie są w stanie tak szybko się przystosować do oddychania. My mieliśmy to szczęście, że wjeżdżaliśmy stopniowo z 1800 na 3000, na później byliśmy najwyżej chyba 4300 i to właśnie było gdzieś w Boliwii chyba to było. Było dosyć trudno, jeśli chodzi o podjazdy, bo podjazdy bywały długie, to nie były takie serpentyny, jakie znamy z Ant, tylko to były takie długie, proste, gdzieś powiedzmy 5 km jechałeś w jednym kierunku, była zawrotka, 5 km w drugim, więc jak później dreptałeś tą prostą, no to czasami było trudno złapać oddech, jak do tego dochodził jeszcze wiatr, to też jeszcze no, zwiększało trudność tego dokonania. Ale uważam, że nam pomogło bardzo dużo to, że my w zimę jeździmy na nartach i chociażby w takim mieście, w którym mieliśmy okazję zjeżdżać w Zermatt w Szwajcarii, tam była kolejka, która kończyła się na 3700 i my zjeżdżaliśmy stamtąd już 2-3 lata temu, więc myślę, że byliśmy jako tako przyzwyczajeni do tych zmian wysokości, więc to nam bardzo pomogło zdecydowanie.
Boliwia mała, nieznana, ale krajobrazowo chyba bardzo piękna.
Właśnie też tą rozmowę tutaj chciałbym przeprowadzić tak, że z jednej strony mamy obraz biednego kraju, w którym się trudno żyje, a z drugiej strony jak wróciliśmy do Europy i podzieliłem sobie zdjęcia, które miałem na telefonie, na kraje i przejrzałem wszystkie i stwierdziłem, kurczę, nigdzie nie było ładnie jak w Boliwii. Naprawdę najpiękniejsze zdjęcia, które mamy, one są z tych takich regionu właśnie na tym Altiplano, na tym płaskowyżu, gdzie dookoła wygląda wszystko jak na Marsie. Po prostu jest biało, mało co rośnie. Tam jest kompletny brak wegetacji, więc jest mało roślinności. Z kolei są wysokie góry. Jak wjeżdżaliśmy chociażby do La Paz, z tyłu tam są jeszcze wyższe góry w okolicach 5000, gdzie ludzie też chodzą, żeby właśnie wspinaczkę wysokogórską realizować. Podobno bardzo tanio tam to wychodzi.
No i tam żyją wikunie, o których wspominałeś.
I tam się pojawiły wikunie, właśnie też. To był taki moment, gdzie tych wikuni było dużo więcej. W Peru one się pojawiały co jakiś czas, w zależności jak wysoko podjechaliśmy, a jak byliśmy na Altiplano, to codziennie je obserwowaliśmy. Co dalej, jeśli chodzi o krajobrazy?
Tam mieliście pierwszą styczność z tą krainą geograficzną na pograniczu właśnie Boliwii, Paragwaju, Argentyny, czyli Gran Chaco?
Tak, znaczy tam myśmy mogli zdecydować, żeby pojechać od razu tam, a my zrobiliśmy taki myk, że my chcieliśmy najpierw pojechać do takiego miasta jak San Salvador de Jujuy w Argentynie. Potrzebowaliśmy kilku rzeczy, nie pamiętam czy już serwis rowerowy, coś potrzebowaliśmy, żeby było miasto i to było pierwsze najbliższe miasto, więc my najpierw zjechaliśmy do Argentyny, do dużego miasta, żeby później wrócić, cofnąć się pod granicę do tego Gran Chaco.
Czyli wrócimy do tego jeszcze.
Do tego wrócimy, tak.
Opowiadając o Argentynie, co jeszcze o Boliwii ciekawego?
No tutaj Przemierzyliśmy chyba 1100 kilometrów rowerem przez Boliwię, od granicy z Peru aż do granicy z Argentyną. Pierwszą częścią to było dostać się do La Paz, do stolicy. Tam spędziliśmy 2-3 dni, właśnie powymienialiśmy pierwszy raz w podróży, wymieniliśmy jakieś podstawowe części, które bolały, już rower było słychać, że coś strzela. Znaleźliśmy serwis Shimano, zrobiliśmy wszystkie rowery i ruszyliśmy stamtąd. Pierwszy odcinek to było takie dobre 300-400 kilometrów w stronę Salaru de Uyuni. I to jest też miejsce, o które jest dosyć znane. Jeśli miałbym powiedzieć jedną taką atrakcję turystyczną, z której słynie Boliwia, to zdecydowanie jest Salar de Uyuni. Solnisko też na części tego altiplano. I kiedy dostaliśmy się, przemierzając te marsjańskie takie krajobrazy, dostaliśmy się do tego Salaru, zdecydowaliśmy, że fajnym pomysłem będzie romantyczna wizja, wyobraź sobie Solnisko, teraz rozbijasz sobie namiot, bezgwiezdne niebo, rozbijasz namiot, widzisz te bezkresy białe, fajny obraz. Mówimy, bierzemy to. Tak nie było. Tak nie było. Okazało się, że przede wszystkim Ola była genialna. Zanim wjechaliśmy na samo Solnisko, zobaczyła kamień, który leżał przy drodze i mówi, weźmy ten kamień. Dlaczego? Sól, która tam jest, ona jest bardzo twarda, więc żeby wbić szpilki od namiotu, trzeba siły. My nie mieliśmy ze sobą jakiegoś młotka, mieliśmy jakieś klucze, ale ten kamień nam się bardzo mocno przydał, żeby namiot przymocować do tego samego solniska. No i teraz dojechaliśmy o godzinie powiedzmy 17-18, na jedzenie, mieliśmy prowiant przygotowany, wjeżdżamy rowerami na solnisko, tam gdzie większość tych wycieczek, które turyści robią, oni samochodami wjeżdżają, my sobie wjechaliśmy rowerem. No i tak wjechaliśmy i faktycznie do nas doszło, że ten Salar to jest trochę pustynia. I teraz, jak to na pustyni, jak wieje wiatr, to on wieje dosyć mocno. Więc teraz ten kamień był kluczowy, żeby nas namiot w ogóle dało się przystosować, bo trzeba było te szpilki od namiotu powbijać tym kamieniem bardzo mocno. Stwierdziliśmy, że okej, rozbity namiot, no to co, romantycznie zaczyna się robić. Patrzymy w niebo, a nad niebem same czarne chmury. I zaczęło to wyglądać, jakby za chwilę miała tutaj walnąć po prostu burza. Zerwał się niesamowity wiatr. Ola spędziła całą noc w namiocie, trzymając te górne części namiotu, żeby namiot po prostu się nie rozpadł. Nie spaliśmy do trzeciej nad ranem, bo ten wiatr naprawdę... Ja powiedziałem, że tam był szatan po prostu w tym namiocie w nocy. On cały latał. O trzeciej nad ranem ten wiatr, wyobraź sobie, że on ustał i była po prostu cisza. Bo tak jak na pustyni łatwo jest, żeby ten wiatr szalał jak on jest, tak samo jak on przestaje wiać, masz ciszę. I w tym momencie zaczęło się robić w końcu tak, jak sobie wyobraziliśmy. Poszliśmy spać, przespaliśmy tam kilka godzin, obudziliśmy się i było faktycznie, mamy piękne zdjęcia z Salaru. Wypiliśmy rano spokojnie kawę, zjedliśmy śniadanie. No, powiem szczerze, że to było miejsce w tej podróży, które zrobiło wrażenie bardzo mocne, jeśli chodzi o potęgę natury, bo odczuliśmy na własnej skórze, jak silny potrafi być tam wiatr, jak niebezpieczne potrafi być taka otwarta przestrzeń, a z drugiej strony ten biały kolor, który przypomina właśnie alpejskie szlaki narciarskie i odbijające się od niego światło, no poranek naprawdę mieliśmy dużo szczęścia, że udało nam się nacieszyć.
Powiedzmy sobie naszym słuchaczom jako ciekawostkę, że to solnisko Salar de Uyuni zostało użyte jako sceneria dla fikcyjnej planety w filmie Gwiezdne Wojny, Ostatni Jedi, a ze względu na te swoje surowe, pustynne środowisko też służy jako poligony doświadczalne dla badań i różnego rodzaju testów sprzętu związanego z misjami kosmicznymi.
Tak, zdecydowanie. I to jest też dla fanów Star Wars. W filmie Ostatni Jedi, bodajże, albo Powrót Jedi, już nie pamiętam tytułu, jest taka scena, na której też rewelacyjnie jest pokazane, jak ci żołnierze leżą na takim właśnie białym piasku i w tej scenie dokładnie widać, jak ten piasek się ładnie oddziela w takie kafelki. Więc jak ktoś oglądał ten film, albo miałby ochotę zobaczyć, jakie wrażenia, to właśnie w tej scenie widać doskonale ale tą część, tak.
No to jakimi ludźmi są Boliwijczycy?
Mało wyedukowanymi. Ze względu na to, że oni często nas pytali, jako skąd jesteście? I mówimy, że z Europy. I oni mieli takie, to wy przyjechaliście na rowerach z Europy. Teraz każdy człowiek z Europy doskonale wie, że no, między nami jest dosyć duży ocean, na którym raczej rowerem się nie da przejechać. Więc tak, wiedza geograficzna w Boliwii, dostęp do jakiejkolwiek wiedzy.
To nie mówiąc też... już o tym, że Nie wiedzieli chyba, gdzie jest nasz kraj piękny.
Wiesz co, no pozytywnie mnie zaskoczyło generalnie, jeśli chodzi o taką świadomość, może niekoniecznie w Boliwii, ale w całej Ameryce Południowej, no to nasz przodek Jan Paweł II nam zrobił tam taką reklamę, że ona do dzisiaj działa. I ja to totalnie potwierdzam. Ono, to jest taki klucz w Ameryce Południowej, który ci otworzy wszystkie drzwi czasami.
A teraz
czasami.
Tam robi reklamę Robert Lewandowski, bo przecież oni mają świra na punkcie futbolu w Ameryce Południowej.
Tak, tak, też zdecydowanie. Zdecydowanie Robert też był, ale muszę teraz na ten moment stanąć w obronie Jana Pawła II. Na ten moment on jest tym pierwszym kluczem w Ameryce Południowej i myślę, że to się zmieni z czasem, że Robert też będzie dla nas takim kluczem, który będzie otwierał niektóre drzwi. Boliwijczycy, wracając do pytania, byli fajnymi ludźmi, ale cichymi i też tak oni chcieliby być ciekawi świata, ale też ze względu na to, że oni rzadko kiedy obcują z turystami, nie wiedzą za bardzo, jak z nami rozmawiać, o czym rozmawiać. Tacy trochę, oni nawet bym powiedział, że trochę się nas bali w jakimś stopniu. Że bardzo mocno wycofani byli w takich kontaktach z nami, jako z turystami.
Nic złego was tam nie spotkało?
W Boliwii nie. Właśnie w Boliwii to jest też bardzo ciekawe, że przy tej biedzie, to rozmawiałem z kilkoma osobami, oni przy tej biedzie mają zasady takie w społeczeństwie, że się nie kradnie, że się nie robi krzywdy innym. Tam w La Paz chyba jest tylko jakiś taki ośrodek, gdzie funkcjonuje przemoc i można zrobić sobie krzywdę albo być okradzionym, ale cała reszta kraju, oni traktują siebie bardzo dobrze wzajemnie. I też nas, jeśli chodzi o osoby, które spały na tych boiskach, o których przed chwilą mówiłem, my sobie tam rozstawialiśmy namiot na noc i nam nic nie ginęło. Czasami słyszeliśmy, że ktoś od rana, nie wiem, chodził w koło tego boiska, po prostu jako, to było takie dla nich siłownia, można powiedzieć, miejsce, gdzie można uprawiać sport, ale nikt nie interesował się naszymi rzeczami, nie grzebał nam w rzeczach, nie byliśmy okradzeni, także było tam bardzo bezpiecznie też na koniec.
No i tradycyjne moje pytanie związane z drogami rowerowymi.
Najgorsze. Najgorsze ze wszystkich. One były od granicy z Peru do samego La Paz. To był koszmar. To był znowu ten sam problem z tymi małymi autobusikami. Plus jeszcze bardziej agresywne zachowanie tych kierowców. W Boliwii to było czuć, że ten klakson był jeszcze bardziej wydłużony. Później od La Paz w stronę do Uyuni było troszkę lepiej, bo tam była częściowo zrobiona droga dwupasmowa. I na tej dwupasmowce, podobnie jak w Kolumbii, był pas dla motorów, z którego my korzystaliśmy, więc mieliśmy te swoje dwa metry bezpieczeństwa. Dalej już do granicy z Argentyną to znowu było to samo, czyli codzienne takie nieuprzejme. To Włosi na przykład, jak ja przejeżdżam przez Włochy, oni mają takie komunikaty, które ci mówią dwa razy jadę za tobą, raz, cześć. I to jest takie przyjemne, że to jest taki krótki klakson. No to w Boliwii to były takie no dosyć agresywne zachowania ze strony kierowców. Także kultury, zresztą tam nikt nie jeździ rowerami. To osób, które przejechały Boliwię rowerami, ja znam niewiele. I nie dziwi mnie to. Jakby koniec końców ja drugi raz, jakbym miał podejmować podróż po Boliwii, na pewno nie postawiłbym na rower. Zdecydowanie.
Danie główne lub jak to woli deser waszej wyprawy to Argentyna?
Tak, danie główne, zdecydowanie. Nie? No to moment, w którym my dojechaliśmy z tego płaskowyżu, też żeby to zobrazować, żeby w Argentynie poczuć kawałek Europy i tej Argentyny, którą my sobie wyobrażamy, najpierw musieliśmy się przebić z takiego miasta jak La Quiaca aż do San Salvador de Jujuy. I to był taki odcinek, gdzie kończyło się Altiplano i zaczynały się serpentyny, które prowadziły u stóp Ant. I to był taki moment, w którym my zaczęliśmy czuć, że pojawiają się nasze produkty europejskie. To było przede wszystkim fajne, że mimo wszystko, bo też często pytasz swoich gości o jedzenie i może na tym bym się zatrzymał na chwilkę, jeśli możemy.
Pewnie.
My staraliśmy się stołować w takich menu de dia, w barach, które po prostu korzystają ludzie. One najczęściej kosztowały takie obiady dwudaniowe, to była zupa warzywna w postaci jakiegoś takiego a la rosołu na kurze robionej. Biedne zupy, ale ciepłe, dosyć smaczne. I drugie danie to bardzo często był ryż plus kurczak smażony, pieczony w różnych postaciach. Bardzo mało warzyw było i to było naszą taką dietą. My codziennie w okolicy tej 15-16 śniadanie sami sobie robiliśmy, a na obiad szliśmy się stołować. To byliśmy bardzo już tacy spragnieni smaków, bo wyobraź sobie, codziennie jeść kurczaka, który jest przyprawiony tak samo, z białym ryżem, który nie ma sosu. To jest taka kuchnia, jak ja bym ją nazwał szpitalna trochę, że ona nie ma w sobie walorów smakowych, a w Argentynie pojawiło się coś, co ja do dzisiaj wspominam, biały chleb. Wyobraźcie sobie, że przez całą tą podróż od Kolumbii, przez wszystkie kraje, tam chleba ludzie nie spożywają. Tam są arepas, to są takie placki kukurydziane, tam są inne formy pieczywa, ale nie ma takiej bułki czy chleba, jaki my znamy w Europie. I w Argentynie, ze względu na to, że była kolonizowana przez Włochów, zaczęły się pojawiać takie produkty nasze. I my, jak w pierwszy dzień chyba w tej La Quiaca wjechaliśmy, wzięliśmy w knajpie po prostu jakąś kanapkę, to była chyba milaneza się nazywało, to taka biały chleb z kotletem w środku. I jak my poczuliśmy smak tego białego pieczywa, to było takie, chyba jesteśmy już bliżej niż dalej europejskiego standardu i to nie było takie zmylne uczucie, bo faktycznie pojawiły się pizzerie, pojawiły się hamburgery, w sumie też były wcześniej, ale te hamburgery, one wyglądały bardzo biednie i to była taka biedna forma hamburgera. Pojawiły się pyszne lody, gdzie Argentyńczycy właśnie ze względu na te powiązanie kulturowe z Włochami, z migracją z Włoch, oni bardzo dużo tej włoskiej kuchni u siebie mieszają i też przekładają na siebie. No i ostatecznie asado, które spróbowaliśmy pierwszy raz w Boliwii, tam też były knajpy, które serwowały asado dla kierowców z Argentyny, którzy samochodami jeździli. No i to mięso argentyńskie, jak się pojawiło, to też dla mnie mocniej, dla Oli mniej, ale to było coś, co cieszyło niewątpliwie też język.
To asado to jest taki stek? Co to jest dokładnie?
Asado to jest grill generalnie. To jest pojęcie, które określa grilla. W różnych formach. Ja na przykład przepadałem za żeberkami z tej właśnie rasy criolla, ona się chyba nazywa w Argentynie. To jest dobrej jakości po prostu wołowe mięso, wrzucony w wielki kawał. I to też fajnie oni to robili, bo mieli taki dosyć duży grill, na którym mieli wielki kawał mięsa, który był na temperaturze takiej pokojowej, bo to mięso już było obsmażone i tylko jak przychodziłeś do knajpy, to oni brali na drugi grill, gdzie była wyższa temperatura, dogrzali ci to do perfekcji i to mięso było zdecydowanie dobre, bardzo dobre.
Jak wyglądała wasza podróż po Argentynie?
My zdecydowaliśmy się przejechać przez prowincję Salta, Formosa i dalej jechaliśmy na Gran Chaco właśnie. To jest taka część Argentyny, która jest bardzo płaska i ona jest bardzo blisko granicy z Paragwajem. Koniec końców naszym celem miało być Buenos Aires i to też jeszcze możemy na chwilę zrobić pauzę. W momencie, gdzie znaleźliśmy się w Argentynie, my musieliśmy zacząć liczyć, kiedy wracamy z Ameryki Południowej do Europy, bo my mieliśmy bilet w jedną stronę tylko. My musieliśmy tam postanowić. I okazało się w Argentynie, że dużo niższe ceny na powrót do Europy były z São Paulo, z Brazylii, niż z Buenos Aires. I my cieszyliśmy się w zasadzie tym, że my mieliśmy nastawienie na Buenos Aires, a nie dojechaliśmy ostatecznie do niego. Zdecydowaliśmy się pojechać w stronę do wodospadów Iguazu i przejechać przez część Brazylii, aby ostatecznie znaleźć się w São Paulo. Wracając do Argentyny, przede wszystkim wodospady Iguazu, a poza tym to obcowanie z takimi kulturami jak Vichy, obcowanie z kulturą Guarani, czyli to są takie mniejszości etniczne, które żyją na płaszczyźnie Gran Chaco. I tam właśnie tak jak my żyjemy, staramy się żyć bardzo blisko natury, oni mają swoje wierzenia, którymi z nami się dzielili, czyli to było bardzo ciekawe przeżycie względem rozmów z ludźmi, którzy nam przedstawili, jak wyglądało życie 100-200 lat temu na tym terenie.
Ta prowincja Salta Formosa, przez którą przejeżdżaliście, to była taka część tropikalna, gdzie można było też na przykład łatwo zaobserwować jakieś dzikie zwierzęta w tym swoim naturalnym środowisku?
Tak, tam mieliśmy okazję pierwszy raz też zobaczyć na wolności jednego z ptaka, którego wyczekiwaliśmy przez całą podróż od Kolumbii. Na wszystkich obrazkach z Ameryki Południowej, nawet pan Cejrowski na swoich koszulach, co ma? Tukana. I myśmy czekali na tego tukana od Kolumbii, aż ostatecznie zobaczyliśmy go właśnie w tym subtropikalnym klimacie, gdzieś właśnie w Gran Chaco. To było też taki moment, w którym się zmieniał klimat z górskiego, wysokogórskiego, bardzo szybko właśnie w subtropikalny, zjechaliśmy w dół, a dalej on się zmienił w samej mieście Formosa, zmienił się w takiej suchy, to było 45 stopni i jeśli chodzi o temperatury, to było wyzwanie jechać rowerem przy takich temperaturach. Także tukan to było coś, co nam sprawiło największą radość, jeśli chodzi o obserwacje. Poza tym widzieliśmy bardzo dużo igłan, które po prostu przebiegały nam przez drogi. Widzieliśmy też kapibary, może trochę później one były, bo one chyba nie były w Argentynie, ale w Brazylii.
Rodzaj świń.
rodzaj świni. My w ogóle nie wiedzieliśmy, co to jest. Jak to zobaczyli pierwszy raz, wstawiliśmy na nasz Instagram pytanie do ludzi, którzy nas chcieli, żeby w internecie sprawdzili. I ostatecznie dowiedzieliśmy się, że to w ogóle jest bardzo takie pożądane zwierzę w Europie, które ludzie bardzo, bardzo kochają. A tam, to akurat przy drodze gdzieś mijaliśmy. I krokodyle, rozjechane krokodyle, co było dla mnie bardzo ciekawe, nie? Że jechałeś normalnie drogą taką w stylu naszej, znowu wracamy do naszej drogi wojewódzkiej i truchło po prostu już wyschnięte krokodyla, nie? No to było bardzo ciekawe, gdzieś to zaobserwować, że te zwierzęta tak żyją blisko ludzi mimo wszystko, nie?
Jak przyjęli was mieszkańcy Argentyny?
Argentyna, już pojawili się nasi bracia, czyli ludzie, którzy przypominali nas jakkolwiek. Jeśli chodzi o Argentyńczyków, których poznaliśmy, no to tutaj wrócimy do tego samego podejścia, które mieliśmy w Kolumbii, czyli że znowu trudno było być samemu. Byli bardzo pomocni. Wiele razy spaliśmy u kogoś na działce. Oni nam oferowali, żebyśmy spali w domach, ale my też problemów nie chcieliśmy robić tym ludziom. W Argentynie to też fajnie jest teraz zatrzymać się, że dla podróżników Argentyna jest cudownym miejscem. Oni mają coś takiego jak wolne kempingi, za które nie musisz płacić. To są po prostu takie strefy biwakowania, które są bardzo gęsto porobione w Argentynie. Jest tam prysznic, jest dostęp do prądu, więc możesz podładować sobie powerbanki. Super rzecz, naprawdę bardzo, bardzo fajnie nam się podróżowało. Od momentu, jak wjechaliśmy z Boliwii do samego końca, gdzie wjechaliśmy do Brazylii, to pod turystykę rowerową to był strzał w dziesiątkę przejechać przez Argentynę. Jeśli miałbym teraz wymienić jeden kraj, który polecam dla podróżników rowerowych, zdecydowanie jest to Argentyna.
Wróćmy może jeszcze do tej krainy geograficznej, o której wspominaliśmy, na pograniczu Boliwii, Paragwaju i Argentyny właśnie, czyli Gran Chaco, znanej przede wszystkim Polakom z książek Alfreda Szklarskiego, Tomek w Gran Chaco choćby. Jak wrażenie robi ta rozległa równina rozciągająca się między rzeką Paragwaj a łańcuchem Andów?
Tam jest pełen spokój i ten spokój, który tam panował, pomimo tych ciężkich, wysokich temperatur, był czymś pięknym do odczuwania, że mijałeś tą wioskę, gdzie żyli tylko ludzie Vichy. Oni też bardzo często, oni tam mają swój język i masz świadomość, że ci ludzie, oni żyją w niesamowitym spokoju i to było ciekawe do obserwowania. Bardzo fajne miejsce, jeśli chodzi o poczucie takiej prawdziwej Argentyny, która nie jest tak, jak my widzimy tango, my widzimy piłkę nożną, tylko tam były te właśnie takie małe społeczeństwa i to zróżnicowanie kulturowe było bardzo widoczne w Gran Chaco. Jeśli chodzi o produkty, jakie były dostępne, ci ludzie naprawdę mieli niewiele, ale oni po prostu bardzo często spędzali czas całe rodziny gdzieś przed swoim domem. Te dzieci się bawiły w takich małych społeczeństwach, że wiesz, miałeś swoje dzieci, ale tak naprawdę miałeś dzieci z całej okolicy. Oni wszyscy razem żyli w takiej symbiozie i to było coś bardzo fajnego do zaobserwowania, co myślę, że my jako Europejczycy, ja jako podróżnik z Europy zabieram ze sobą i będę chciał to w swoim życiu jakby dalej kultywować, taki właśnie spokój wynikający z tego, że potrzeby były bardzo ograniczone, możliwości były bardzo ograniczone, ale ten spokój, który ci ludzie mieli, my może mamy pieniądze, oni mają czas. I to było tam bardzo widoczne, że tego czasu mają ludzie bardzo dużo.
Poczuliście w Argentynie to słynne powiedzenie, że dla południowców piłka nożna to jest sprawa znacznie ważniejsza niż życia i śmierci? Leo Messi króluje?
Jakby to było rewelacyjne, jest bardzo dobre pytanie i fajnie, że do niego wróciłeś, bo wjeżdżając z samej Boliwii do Argentyny, wyobraź sobie, że ty wjeżdżasz, masz kontrolę graniczną, mijasz budkę, gdzie ta kontrola jest, jest pierwszy mur i widzisz Leo Messi, cyk, na muralu. I mówisz, okej, okay, to jest, oni chcą ci powiedzieć, że jesteś w kraju, w którym rządzi futbol. I teraz to, co widzieliśmy, no to były boiska, które były w bardzo kiepskiej kondycji, jeśli chodzi o tą pierwszą część podróży, ale całe rodziny biegające razem, tam babcia, rozumiesz, babcia 80 lat, ale ona grała po prostu na 11-osobowej piłce i biegała od linii do linii. Rodzice, dzieci, które miały 4 lat, nastolatkowie. I my często też później się złapaliśmy na tym, że to były takie godziny, codziennie od godziny 18 do 20 przed zachodem słońca każde boisko było zapełnione. Także to było widoczne. Jeśli chodzi o barwy gdzieś tam klubów i jakieś zawiłości między klubami, wiesz co? Nie wyczułem, ale przede wszystkim się rzucali ludzie w koszulkach River Plate. To ci powiem, że w tych regionach, w których my przyjechaliśmy, to biało-czerwone barwy i koszulki River Plate, i to było widać, że to taki ubiór codzienny. My możemy chodzić w koszulach, a dla nich ubiór codzienny to koszulka swojego ulubionego klubu.
Skoro już o kolorach mówisz, spore wrażenie robiły na was te góry o wielu kolorach w Argentynie?
Tak, i to jest też fajne, bo tam jest taka atrakcja turystyczna, która się nazywa Cerro de Siete Colores, Góra Siedmiu Kolorów, na którą my nie dotarliśmy. A dlaczego my nie dotarliśmy? Bo się okazuje, że jest zrobione miejsce, które zaprasza wszystkich turystów, a my, że jechaliśmy od strony Boliwii, my widzieliśmy tych gór siedmiu kolorów potąd. My je mijaliśmy co chwilę. Okazuje się, że jest po prostu jedno miejsce, w które przywożeni są turyści, a jak pojedziesz 10-20 kilometrów w głąb, tych gór jest coraz więcej. No było to niesamowite, jeśli chodzi o kolory, o to, w jaki sposób one się jeden na drugim nakładają. Też jest niesamowite, że tego malarz nie robił. Naprawdę polecam sobie zobaczyć, też postaramy się jakieś zdjęcia zamieścić na fanpage'u, żeby to ludzie mogli sobie zobrazować. Było to coś warte naprawdę odwiedzin w tej części Argentyny.
Argentyna jest bezpiecznym państwem z waszej perspektywy?
Ta część, którą my przejechaliśmy, tak. Ta część, którą my przejechaliśmy, ale wiele osób w Argentynie nam mówiło, że podróżowanie bliżej Buenos Aires to wiąże się już z takim no, wyższym stanem gotowości. My nie przejeżdżaliśmy przez te największe aglomeracje. Takie miasto właśnie jak San Salvador de Jujuy, to było dosyć duże jak na Argentynę miasto, ono było bardzo bezpieczne. My, jeśli chodzi o nasze noclegi w Argentynie, tak jak wspomniałem, były te kempingi, które były dostępne i tam my byliśmy sami na tych kempingach, więc też nie było żadnego zagrożenia. A też często jeszcze korzystaliśmy, tam jest taka, my mamy Orlena w Polsce, oni mają IPF, to jest taka firma, która dystrybuuje paliwo. I nie wiem, z jakim pomysłem oni to konstruowali, ale na tyłach tych stacji bardzo często były właśnie takie zadaszenia, na których mogłeś sobie rozbić namiot, na których miałeś dostęp do prysznica, czyli też takie ala kempingi. I na tych stacjach my spaliśmy wielokrotnie, gdzie są różni ludzie, różne rzeczy mogłyby się dziać, ale nikt nas nie okradł, poza jednym momentem, gdzie psy zabrały nam jedzenie. I to było jedyny raz, kiedy byliśmy okradzeni w Argentynie. A poza tym naprawdę bardzo bezpieczny i fajny kraj.
Jak spisywał się wasz jednoślad na tej ostatniej prostej?
Właśnie wjeżdżając na Grand Chaco mieliśmy największy problem, który był związany z usterką rowerową. Teraz, tak jak wspomniałem na początku, ja z natury zakładam, że mogę nie dojechać w takie nieodkryte miejsca drogami terenowymi, ze względu na to, że wiem, że częściej się psują rzeczy. No i któregoś razu podjęliśmy decyzję, że jest jedna droga główna, ale obok idzie równoległa i może nie będą musiały te samochody nas tak męczyć, chcemy sobie zrobić dzień odpoczynku. No i była to totalna tarka, taka tarka, na której po prostu opona skacze, amortyzator góra, dół. I po przejechaniu chyba 20-30 kilometrów śruba, która montuje bagażnik do samej ramy roweru, ona pękła. Co to oznaczało dla nas? Że wszystkie bagaże, które mieliśmy około 25-30 kilo w bagażach, ocierało około, nie dało się z tym jechać. No i teraz jesteśmy w miejscu, gdzie nie ma ludzi, gdzie narzędzia, które ja miałem, to one by wystarczyły, żeby to dokręcić, ale śruba była złamana w środku, więc nie miałem jak tej śruby wyjąć, żeby tam cokolwiek wymyślić, więc była kaszana. I co, nie wiem, godzinę na tej drodze tam jechał ktoś, no ale był bardzo duży problem. Postanowiliśmy, że cierpliwie po prostu poczekamy i spróbujemy złapać samochód, który będzie jechał, żeby może będzie miał narzędzia albo nam pomoże jakoś załatwić. Koniec końców zawieźli nas, jacyś ludzie zatrzymali się pick-upem, wrzuciliśmy nasze rowery na tego pick-upa i zawieźli nas do najbliższej osady, bo tak naprawdę to nie było ani wieś, ani miasto, to była osada, w której był rolnik, który miał swoje stare metody i to też jakby przykład, jak stare metody są niezawodne. On po prostu jakoś tą śrubę ominął, że ona została w środku, ale wkoło tego wziął drut i dowiązał takim drutem zwykłym ten bagażnik, że to się trzymało. Wyobraź sobie, że to z nami dojechało aż do Brazylii, to się trzymało. Jakby proste rozwiązanie, nie śruba jakaś nowoczesna, tylko drut, który był owinięty w koło. Także to była taka usterka, a wcześniejsze nie doprowadzaliśmy. Wychodziliśmy z założenia, że jak słyszymy coś w rowerze, to wymieniamy. Więc taki największy serwis zrobiliśmy w La Paz w Boliwii. I wtedy jechaliśmy też z takim poczuciem, że mamy do przejechania kolejne kilka tysięcy kilometrów, ale rowery są wyserwisowane. Codziennie było, wiadomo, smarowanie łańcucha, dętek. Mieliśmy chyba statystykę na naszym Instagramie. Około 12 razy trzeba było dętkę wymienić. Więc jak na 7 tysięcy kilometrów, powiem ci tak, jak jestem w Poznaniu i jeżdżę rowerem regularnie w sezonie, więcej łapię dętek niż tam w trakcie podróży. Więc to były, najczęściej były to proste i przyziemne usterki.
A jak same drogi rowerowe w Argentynie?
W Argentynie? Były też wąskie, ale były w miarę asfalt był dobrze przygotowany. Problem się pojawił w prowincji Misiones, tam już najbliżej, tak teraz możemy się przemieścić z tego Gran Chaco. Chwilę byliśmy w mieście Formosa i z Formozy kierowaliśmy się w stronę do granicy z Brazylią. I tam była taka droga, która była, ona była góra-dół i bardzo łatwo się rozpędzały te ciężkie samochody, ciężarówki, one nie miały jak wyhamować i co chwilę musiały nabierać, więc one nie chciały wytracać prędkości, tylko podjeżdżać kolejną górę. No i tam bywało niebezpiecznie, że też byliśmy znowu trochę spychani, ale to też nie wynikało z tego, że ci kierowcy oni chcieli, tylko oni nie mieli gdzie zjechać. Ta droga była tak wąska, że oni nie mieli jak nas wymijać po prostu. Oceniłbym je w skali 1 do 10, powiedzmy na taką siódemkę. No nie była to rewelacja tak jak w Ekwadorze, ale też nie było tak źle jak w Boliwii.
Co było waszym ostatnim punktem rowerowej wyprawy po Ameryce Południowej?
Było to miasto Florianopolis. To jest takie pierwsze miasto, bo teraz...
Brazylia.
Brazylia, tak, Brazylia. Jadąc przez cały łańcuch do nas doszło, że my w sumie nie widzieliśmy morza, nie widzieliśmy oceanu i nam przyszedł pomysł, że skończmy tą podróż nie w tym São Paulo, co jest wielkie miasto, w którym domyśliliśmy się, że do zwiedzenia tam bardzo niewiele, co nie da takiego odczucia, że ta podróż będzie wynagrodzona i znaleźliśmy na mapie po prostu pierwszy punkt, do którego można w Brazylii dotrzeć, który nie jest za daleko od São Paulo. To była właśnie taka wyspa Florianopolis się nazywała i to był ostateczny cel. Zatrzymaliśmy się z Misiones na wodospadach Iguazu i to też jest miejsce, które chyba zrobiło na nas największe wrażenie. Były to najpiękniejsze godziny tej podróży chyba, zdecydowanie. To, co zobaczyliśmy tam, tak jak teraz próbuję słowa, które będą w stanie opisać te wodospady, to jest ciężko znaleźć, to po prostu trzeba przeżyć. To miejsce ma duszę i połyka nas jako ludzi w całości i polecam każdemu, żeby to zobaczyć i przeżyć.
Jakie wspomnienia zostawiła po sobie Brazylia?
To był dla nas duży problem. Teraz jak patrzysz na Kolumbię, hiszpański, Ekwador, hiszpański, Peru, hiszpański, Boliwia, hiszpański, Argentyna, hiszpański, Brazylia?
Portugalski.
A my? Nie byliśmy na to przygotowani. Jadąc gdzieś tam coraz bliżej do granicy, myśmy starali się podpytać ludzi, Argentyńczyków, jak to działa, czy oni mówią, czy w Brazylii się dogadamy po hiszpańsku. I oni nam mówili, że tam istnieje coś takiego jak portuñol, to jest mieszanka języka hiszpańskiego i portugalskiego. I przy granicy faktycznie to było tak, że my mogliśmy do nich mówić po hiszpańsku i oni nas rozumieli mniej więcej. Ale przejście dalej, im dalej od granicy odjeżdżaliśmy, to ta bariera kulturowa, ja wziąłem szybko Duolingo, żeby jakieś podstawowe słowa znać. No i udało mi się porozumiewać takie podstawowe rzeczy, ale to była pierwsza trudność, która się pojawiła w Brazylii.
Cisza i spokój, jeśli chodzi o jakieś nietypowe przygody?
Było tam bardzo spokojnie, jeśli chodzi o takie większe miejscowości. Ja się spodziewałem, że Brazylia to będzie taka szalona w tym wszystkim, że będzie się dużo działo.
Jak na karnawał, jak na karnawał.
Tak, takie miałem wyobrażenie tego, a ta część, od której my wjeżdżaliśmy, ona była bardzo nietypowa. Santa Catarina, a drugie już nie pamiętam, jak ona się nazywa, czy Parana, jakoś tak. Ludzie byli bardzo wyciszeni, głównie się zajmowali tam uprawą soi, pola soi były, było bardzo dużo fabryk, ale jak wjeżdżaliśmy do miast robić zakupy, to ci ludzie, no i też tak w tym Ekwadorze, generalnie pojawił się jakiś człowiek, ale nie interesowali się za bardzo nami, nic nie stało nam się złego, aż dojechaliśmy do samego Florianopolis. Trudniej było, wiesz, o to, żeby podpytać się kogoś, weź mi opowiedz coś o kulturze, no bo jednak te takie podstawowe kilka słówek z Duolingo nie pozwolą ci rozmawiać o historii kraju na przykład. To było taką trudnością, no.
Ludzie pozytywni.
Tak. Mimo wszystko określiłbym pozytywnych, ale no niedostępni ze względu na taką barierę językową po części.
Jak się jeździło rowerem po Brazylii?
Na drogach był dużo większy ruch, ale pojawiły się pobocza i to jest dla rowerzystów to było naprawdę zbawienne. Jechaliśmy głównie chyba czerwone te drogi, już nie pamiętam jaką literę miały wcześniej, ale to były czerwone dróżki, które miały dwa pasy i pas poboczny awaryjny, na którym można było przejechać rowerem.
Kilka tysięcy, 7 w zasadzie tysięcy kilometrów pokonane, kilka miesięcy w Ameryce Południowej. W kilku słowach pokusisz się o podsumowanie dla naszych słuchaczy, którzy na przykład są zainspirowani waszą wyprawą.
Myślę, że takie doświadczenie to jest coś, co przeżywa się najczęściej raz w życiu i jest warto. Jeżeli ktoś się zastanawia nad jakimkolwiek kontynentem, żeby zrobić coś ciekawego w swoim życiu, Ameryka Południowa jest zdecydowanie dobrym miejscem dla osób, które szukają natury, nie szukają jakichś wielkich atrakcji, architektury. To jest miejsce dla osób takich szukających dużej wolności i zachęcam wszystkich tych, którzy szukają w swoim życiu jakiejś przestrzeni i mają fundusze, żeby taką podróż, bo to też nie jest tanie, jeśli całościowo możemy później podsumować, ile to kosztowało, to było warte, ale trzeba się liczyć, że to jest taki świat, który nie będziemy mieć pod kontrolą, bo dużo rzeczy jest poza nami się dzieje i musimy być gotowi na to, że my jesteśmy w stanie się w tym odnaleźć.
Szybki strzał, które państwo na waszej trasie zrobiło na tobie największe wrażenie?
Nie muszę się zastanawiać. Argentyna, zdecydowanie. Przede wszystkim ja odbieram te podróże względem ludzi i to tak samo jak w Kolumbii i w Argentynie, to był bardzo duża część, która zostanie ze mną jakoś na więcej lat. To były te takie relacje, które się tworzyły z ludźmi, którzy oferowali ci pomoc. Nawet niekoniecznie te krajobrazy czy cała reszta, tylko to, jak ja się czułem w tym kraju, to Argentyna.
Twoja współtowarzyszka podróży Ola spisała się na medal?
Tak, no ja zachęcam ogólnie wszystkie kobiety do tego, żeby były odważne, żeby szukały też partnerów, którzy potrafią wyciągać, co najlepsze kobiety mają w siebie, żeby dawać im szansę, bo uważam, że była dzielniejsza ode mnie. Wielokrotnie to ja byłem tą marudą w podróży, którą Ola musiała jakoś wesprzeć, ale całościowo to naprawdę uważam, że podróżowanie dla mnie na rowerze było ciężkie, a byłem pod wrażeniem, jak Ola sobie radziła z tymi wszystkimi trudnościami, które się pojawiały do końca, zdecydowanie.
No to już na sam koniec zaglądamy do kieszeni. Ile?
Cała podróż, wiesz co, najdroższe było tak naprawdę powrót i dolecenie na miejsce, bo to loty mieliśmy przez... Lecieliśmy z Gdańska do Norwegii i później z Norwegii do Miami i z samego Miami do Medellin. I ten lot kosztował 2,5 tysiąca złotych, mniej więcej, z bagażami. A w drugą stronę lecieliśmy z São Paulo do Poznania przez Lizbonę i to kosztowało około 3 tysięcy. Czyli tutaj mamy mniej więcej 7 tysięcy na same loty. A całą resztę, jak budżet spieliśmy, to było chyba około 25 tysięcy złotych na taką podróż.
Maciej Antokolski razem ze swoją partnerką Olą przejechali Amerykę Południową na rowerze. Bardzo ci dziękuję za wizytę, było mi bardzo miło.
Dziękuję bardzo.
Na facebookowej stronie Jak nie zwiedzać świata będzie można zobaczyć kilka fotek z waszej wyprawy. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania kont podcastu na Spotify i YouTube. Andrzej Gliniak, pozdrawiam. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Dzięki za rozmowę.